Więc przyglądamy się Biblii, staramy się odpowiedzieć na pytanie, o czym tak właściwie Biblia mówi. Patrzymy na tę księgę z lotu ptaka, na jej fabułę i obserwujemy, jak rozwijają się wydarzenia w niej opisane. I do tej pory patrzyliśmy na to, czy zobaczyliśmy, że historia Jezusa Chrystusa ma swój początek w Bogu. Nie w Nowym Testamencie, ale w Bogu na samym początku. Jezus jest Bogiem. Tak? On nie ma początku ani końca, ale Bóg zapowiada już na samym początku zapowiada nadejście Mesjasza. Widzieliśmy to, widzieliśmy stworzenie, Bóg stworzył człowieka, widzieliśmy jak Bóg stworzył człowieka, do czego go stworzył, jaki cel mu dał, jakie ograniczenia mu dał. I zobaczyliśmy kolejną rzecz, znaczy widzieliśmy cudowność Bożego stworzenia i tą cudowną relację, jaką człowiek mógł mieć z Bogiem, a której my nie znamy w takim sensie, że doświadczamy relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, ale to nie jest jeszcze to, co będzie dopiero, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie. Adam miał doskonałą relację. Nie było grzechu, nie było żadnej przeszkody. Dzisiaj Chrystus otworzył drogę przed Boży tron. Możemy mieć relację z Ojcem, ale pełnia tej relacji to jest dopiero przyszłość, kiedy Jezus Chrystus powróci i kiedy poznamy Ojca czy Boga twarzą w twarz. Generalnie. I będziemy służyć cały czas przed Jego obliczem, więc zupełnie inna rzeczywistość będzie. Ale to przyszłość, więc cudowne stworzenie, ale tragedia się rozegrała, tak? I człowiek wykroczył poza granicę, złamał przykazanie, złamał Boże polecenie i w ten sposób grzech wszedł na świat i można powiedzieć cała ta idylla. Ten wspaniały obraz legł w gruzach. Człowiek czy grzech wniósł zniszczenie, śmierć, chorobę, cierpienie. Wszystko, co jest z tym związane, jest winą grzechu. Człowiek stracił relację z Bogiem, został wygnany z ogrodu i symbolicznie Bóg umieścił cheruby i miecz ogrojący, które strzegły wejścia, czyli nie było powrotu. Nie było powrotu, ale w tej tragedii, która się rozegrała, w tej największej tragedii człowieka pojawia się nadzieja, światełko, ponieważ Bóg zapowiada, że potomek kobiety zmiażdży szatana i odwróci skutki grzechu, zniszczy skutki grzechu, usunie skutki grzechu, usunie grzech. I dalej widzieliśmy obietnicę, czyli Bóg zaczyna realizować to, co zapowiedział. Mamy Abrahama, Bóg wybrał Abrahama do tego i nakazał mu wyjść z ziemi, w której mieszka, opuścić swoją rodzinę bliższą, dalszą i iść do ziemi, którą Bóg mu wskaże. I Bóg obiecał mu 7 błogosławieństw, 7 różnych rzeczy, ale najważniejsza obietnica to to, że w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody. Czyli, że w Abrahamie, może inaczej, w Adamie, tak? Wszyscy ludzie są pod przekleństwem z powodu grzechu. Ale w Abrahamie sytuacja się odwróci. Wszystkie narody znajdą błogosławieństwo, czyli w Abrahamie Bóg usunie skutki grzechu. Pytanie jak? I doszliśmy do miejsca, gdzie zobaczyliśmy, że zadaliśmy sobie pytanie, czy Bóg spełnił obietnice, które dał Abrahamowi, czy uczynił z niego wielki naród, czy dał mu ziemię, czy w nim wszystkie narody znalazły błogosławieństwo. I musieliśmy sobie powiedzieć, że częściowo spełnił, ale nie całkowicie. Bóg błogosławił Abrahama, ale za jego życia nie wyszedł z Abrahama naród wielki. Za jego życia nie mieli tej ziemi, którą Bóg im obiecał jemu. Za jego życia nie widział tego, że wszystkie narody zostały błogosławione, czy znalazły błogosławieństwo w nim. Więc te obietnice dalej, z punktu widzenia fabuły, dalej czekają na swoje wypełnienie. Na swoje wypełnienie. Widzieliśmy, że pierwsza księga Mojżeszowa kończy się informacją, że 70-osobowa rodzina Jakuba wnuka Abrahama, osiedla się w Egipcie jako przychodnie. I Bóg już wcześniej zapowiedział i powiedział, że będą w obcej ziemi, w której będą niewolnikami. 400 lat będą ciemiężeni, a potem wyjdą stamtąd. Zatem są to obietnice, które czekają na swoje wypełnienie. I co dzieje się dalej? Co dzieje się dalej? Mamy kolejne etapy. Etap wyjścia, tak? Więc druga księga Mojżeszowa zaczyna się tak, jak kończy się pierwsza księga Mojżeszowa, czyli informacją o tym, że Jakub wraz z rodziną przybyli do Egiptu, tam się osiedlili i tam rozmnażali się, ich przybywało. Jeżeli śledzicie jakieś informacje na temat muzułmanów w Europie, to czasami można usłyszeć o Wielkiej Brytanii i mówi się, że niedługo w tym kraju będzie więcej muzułmanów niż chrześcijan. I nie dlatego, że muzułmanie prowadzą jakąś agresywną agitację czy akcje jakieś marketingowe, tak zachęcające do przejścia na islam. Ich strategia wydaje się być zupełnie taka przyziemna. Tak? Przeciętna angielska rodzina ma pewnie dwójkę dzieci, a oni mają kilkoro. Tak? I z czasem, znaczy ich przyrost naturalny jest większy, jest szybszy niż przyrost naturalny, powiedzmy, wśród chrześcijan, prawda, czy wśród generalnie wśród Anglików, więc oni poprzez ten przyrost naturalny, przez szybki przyrost naturalny za jakiś czas będą liczniejsi niż rdzenni obywatele Wielkiej Brytanii. Jest to przykład tego, jak było też w Egipcie. Żydzi zaczęli się mnożyć, byli płodni, Bóg im błogosławił w tym względzie i po jakimś czasie Pismo mówi, że było ich więcej niż Egipcjan. Już dawno zapomniano o zasługach Józefa w ocaleniu Egiptu. Żydzi stali się problemem, tak jak muzułmanie stają się problemem w całej Europie. Nikt tego głośno nie mówi, bo to nie jest politycznie poprawne, ale jest problem, więc co faraon zrobił? Zrobił z Żydów, z Izraelitów niewolników. Zatrudniano ich do wyrobu cegieł czy przy pracy w polu. Następnie wprowadzono ograniczenia, jeśli chodzi o rozmnażanie i w ten sposób chciano spowolnić ich przyrost naturalny. I podobny mechanizm dzisiaj obserwujemy na przykład w Chinach, kiedy populacja jest zbyt duża, próbuje się ograniczać rozrodczość i na przykład jest możliwość, że w Chinach małżeństwo może mieć jedno dziecko. A jeżeli chce mieć więcej, no to naraża się na kary finansowe czy na jakieś inne restrykcje, kary. Więc podobnie faraon próbuje ograniczyć przyrost naturalny wśród Izraelitów i posuwa się nawet do tego, że każe zabijać wszystkich narodzonych chłopców. Więc generalnie Żydom było bardzo ciężko, narzekali na swoją sytuację i ich wołanie o pomoc dotarło do Boga. I Bóg ze względu na swoje przymierze, jakie zawarł z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, postanowił zainterweniować. W momencie, kiedy Bóg postanowił działać, populacja Żydów wynosiła prawdopodobnie około 2 milionów ludzi. To już jest spora rzesza, już można powiedzieć, już jest naród. Pytanie, jak wyglądała ta interwencja? Jak wyglądała ta interwencja? I najlepiej to oddają słowa samego Boga. Jak wyglądała ta interwencja? Księga Wyjścia, czyli druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, wersety 7-8. Rzekł jeszcze Pan: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego, stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetyjczyków, Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Napatrzyłem się, widziałem, stąpiłem, aby wyrwać. I drugi jeszcze możemy przeczytać werset, wstęp do dekalogu, do 10 przykazań. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu i to jest kluczowe, żeby zapamiętać. To Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. To nie Izrael wyprowadził siebie. To nie Izrael uwolnił siebie, ale to Bóg zadziałał i Bóg zmienił ich status z niewolników na wolnych. Więc mamy tutaj do czynienia z czymś, co się nazywa odkupienie. Tak? Oni nie zmieniają swoje życie, nie są dalej niewolnikami, nie zmieniają tylko właściciela. Oni stają się wolni. I oni mogą służyć Bogu. I oni zawierają przymierze z Bogiem, ale to później. Więc wyprowadzenie Izraela z Egiptu jest odkupieniem Izraela. Sam Bóg odkupił swój lud. On dokonał ich odkupienia, to jest kluczowe. Był taki czas, pamiętamy może z historii, ponad 100 lat, kiedy państwo polskie nie istniało. Polska była podzielona pomiędzy trzy mocarstwa. Czy Polacy tak machnęli na to ręką? Nie. Próbowali wyzwolić się spod tego panowania. Więc chwytali za broń i w ten sposób próbowali walczyć o wolność. Więc znamy, mam nadzieję, te historie różnych powstań, ale jeżeli spojrzymy na historię Izraela czy Żydów, to nie było tak, że oni chwycili za broń i walczyli o swoją wolność. Oni w zasadzie nie zrobili nic, tak? Ponieważ to Bóg zrobił wszystko za nich. Bóg wyprowadził ich z Egiptu, oni nie walczyli. To Bóg walczył za nich. W jaki sposób Bóg wyprowadził ich z Egiptu? Po pierwsze, Bóg zbudził im pośrednika. Do tego celu Bóg wybrał Mojżesza, o którym jest powiedziane, że był najskromniejszym człowiekiem, jaki żył na ziemi. Wychowany na dworze Faraona, zabija Egipcjanina i ucieka na pustynię. Tam przez 40 lat jest pasterzem owiec. Pewnego dnia Bóg objawia mu się w gorącym krzewie i nakazuje mu, aby udał się do Faraona i wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Więc Mojżesz staje się liderem, przedstawicielem Izraelitów przed Bogiem, jak i przed Faraonem. I pamiętacie może sytuację sprzed kilku lat, kiedy to Polska przygotowywała się do prowadzenia Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Trzeba było wybudować stadiony, trzeba było przygotować infrastrukturę na przyjazd kibiców, ale był pewien problem, ponieważ kilka lat wcześniej polscy pracownicy wyjechali na zachód do pracy i były inwestycje w Polsce, ale brakowało rąk do pracy, więc rząd próbował ściągnąć ich z powrotem, mówiąc, jest praca, przyjeżdżajcie. No, więc w podobnej sytuacji był Egipt, kiedy Mojżesz przyszedł do Faraona. Faraon rozpoczął różne inwestycje, prawda? A jak są inwestycje, to potrzebne są ręce do pracy. A tanią siłą roboczą byli niewolnicy, Żydzi. Więc kiedy Mojżesz przyszedł do Faraona i powiedział, wypuść mój lud, Faraonowi to się chyba nie spodobało, ten pomysł, tak? Przecież rozpoczął inwestycje różne. Jego gospodarka potrzebowała niewolników, potrzebowała i Izraelitów. A że było ich bardzo wielu i gospodarka pewnie się opierała też na ich pracy, w związku z tym strata niewolników byłaby ogromnym ciosem dla gospodarki Egiptu i Faraon zdawał sobie doskonale z tego sprawę, więc dla niego temat był zamknięty. Izrael nigdzie nie idzie. Izrael musi zostać w Egipcie, czy Izraelici. To jak Niemcy potrzebują pracowników sezonowych. Kiedyś się jeździło na Saksy. Nie byłem nigdy, ale kiedyś się jeździło na Saksy, czyli na zachód do pracy w polu. Prawda? Na zachodzie zawsze brakowało tych rąk do tych prostych prac polowych, czy tych ciężkich, można powiedzieć, prac polowych, więc ratowano się pracownikami ze wschodu. Dzisiaj my też się, Polacy, ratują pracownikami ze wschodu. Więc, ale gdyby była taka sytuacja, że w jakimś roku ci pracownicy nie przyjeżdżają, oj, to byłaby dotkliwa strata dla tych rolników, dla tych farmerów. Więc tak samo w Egipcie, to była ogromna strata pozwolić niewolnikom wyjść. Dlatego Faraon powiedział, nie, Powiedział, że Izraelici nigdzie nie pójdą. Nie dość tego, dołożył im pracy. Tak? Dołożył im pracy. Stwierdził, że jak im głupoty chodzą po głowie, to znaczy, że się nudzą. A jak się nudzą, to trzeba im czas zapełnić, czyli trzeba im dać dodatkową pracę. Wtedy nie będą mieli czasu na myślenie o głupotach, ponieważ będą myśleli o pracy. Jaka była odpowiedź Boga w tej sytuacji? Bóg zesłał różne plagi na Egipt, które były bardzo dotkliwe i które miały przekonać Faraona, żeby jednak wypuścił Izraelitów. 9 plag nie poskutkowało. Dopiero przy 10 pladze Faraon uległ i pozwolił Izraelitom wyjść. I to nas prowadzi do bardzo ważnego wydarzenia, jakie miało miejsce w związku z tą 10 plagą. Bóg powiedział, że przejdzie przez cały Egipt i wytraci wszystkich pierworodnych synów. I Bóg przez Mojżesza nakazał, aby Izraelici tego wieczoru zabili baranka, jego krwią pomazali drzwi, a mięso baranka upiekli i zjedli. I w ten sposób Bóg, widząc krew na drzwiach domu, przechodził obok, mijał ten dom. Można powiedzieć, że zostali ochronieni, że Izraelici zostali ochronieni krwią baranka. Pascha została ustanowiona świętem po wszystkie pokolenia. Tego dnia wszyscy pierworodni Egiptu umarli. I Faraon już dłużej się nie wzbraniał, ale kazał Izraelitom iść. Więc ten dzień Paschy jest dniem, kiedy Izrael wyruszył w drogę do ziemi obiecanej. Tyle, że kiedy Izraelici dotarli do Morza Czerwonego, Faraon znowu się rozmyślił, znowu zmienił zdanie i postanowił ich ściągnąć z powrotem do Egiptu. Wziął ze sobą część armii i udał się w pościg za Mojżeszem i dogonił ich. I kiedy Izraelici zobaczyli, że Faraon ciągnie ze swoimi wojskami za nimi, to się przestraszyli i od razu ruszyli do Mojżesza z pretensjami. Po co żeś ty nas z tego Egiptu zabierał? Tam było nam tak dobrze. Tam było nam tak dobrze. Po co ty żeś nas z tego Egiptu zabierał? Jaką odpowiedź im dał Mojżesz? To jest, słuchajcie, wspaniała odpowiedź. Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Nic nie mówcie, nic nie róbcie i nie bójcie się, ponieważ Pan będzie walczył za was. Sam Bóg rozwiąże problem Egiptu na zawsze. Więc taka była odpowiedź Mojżesza. Co się dzieje dalej? Bóg rozdziela wody Morza Czerwonego tak, że Izraelici przechodzą suchą stopą na drugą stronę. Kiedy Egipcjanie rzucają się w pościg za nimi, Bóg uwalnia te wody tak, że Faraon i jego wojsko ginie w wodach morza. W ten sposób Egipt znalazł się w poważnych tarapatach ekonomicznych, politycznych i militarnych. Gdyby w 2010 roku, 10 kwietnia, na pokładzie samolotu lecącego do Smoleńska obok prezydenta RP i innych ważnych osobistości wsiadłby też cały polski rząd, to możemy sobie domyślić, jak wyglądałaby nasza sytuacja dzisiaj albo chwilę po tych wydarzeniach, po katastrofie samolotu. Stanęlibyśmy w obliczu kryzysu. Może nie byłby to kryzys militarny, ale definitywnie polityczny. Ponieważ cała władza, tak, w Polsce w jednej chwili przestałaby istnieć i trzeba było coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, byłby problem. W związku z tym, jeżeli jest problem, jeżeli jest problem wewnętrzny, tak, to człowiek, to państwo nie przestaje zajmować się innymi, mniej ważnymi sprawami, a zajmuje się tym, co jest najważniejsze, czyli sprawami wewnętrznymi. I w takiej sytuacji znalazł się Egipt. Nastąpił kryzys, ponieważ Faraon zginął, tak? Więc Nikt więcej już nie myślał o ściganiu Izraelitów. Egipcjanie mieli po prostu dosyć. Zobaczyli, że nie przemogą, że nie pokonają Boga Izraela i że w związku z tym muszą odpuścić, muszą pozwolić im odejść. Więc Bóg, nie Izraelici, Bóg zamknął sprawę Egiptu raz na zawsze. A Izraelici nie przyłożyli do tego, może by nic. Nic nie wnieśli do tego. Sam Bóg zrobił wszystko, co potrzebne, żeby ich odkupić, aby ich wyrwać. Więc przejście przez Morze Czerwone całkowicie rozwiązuje problem ich niewoli. Jest to kulminacja dzieła odkupienia Izraela przez Boga z niewoli egipskiej. Teraz są już wolnymi ludźmi. To przejście przez wodę zamyka rozdział Egiptu. Teraz już mogą skupić się na jednej rzeczy, na ziemi obiecanej. Egipt jest za nimi. Kanaan jest przed nimi. Eksodus, czyli to wyjście z Egiptu, spowodowało, że Izrael stał się ludem Pana, stał się narodem. Zmierzają do ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi, aby ją posiąść w posiadanie. Potrzebują być zorganizowani. Potrzebują funkcjonować jako naród, więc Bóg przygotowuje ich do tego. Przez Mojżesza daje im prawo, zakon, według którego mają funkcjonować. Mają być szczególną własnością Boga pośród wszystkich ludów. To znaczy, że ich funkcjonowanie jako naród też będzie wyjątkowe. Każdy naród ma jakąś swoją organizację polityczną, funkcjonuje według jakiejś organizacji. Na przykład Stany Zjednoczone Ameryki mają system prezydencki, tak zwany. Prezydent skupia w swoim ręku władzę wykonawczą, jest prezydentem i zarazem szefem rządu. Nasz system, polski system, jest systemem demokracji parlamentarnej. Naród wybiera posłów, przedstawicieli, którzy zasiadają w parlamencie. Pytanie, a jaki system będzie miało to przyszłe państwo Izrael? Tak? Czy w jakim systemie oni będą funkcjonować? Bóg mówi, że będzie to kapłaństwo królewskie. Nie będą mieli człowieka za króla. Tak? Ich królem będzie Jahwe, Bóg. On będzie nad nimi panował. Nie będą mieli żadnego króla. I dlatego mają być narodem świętym, królestwem kapłańskim. I kolejny ważny etap jest związany ze zdobyciem Kanaanu. Tak, mamy tutaj na obrazku ziemię, tak? Kolejny ważny etap, ziemia. Był to kraj zamieszkany przez różne ludy, ale ponieważ brnęły one coraz bardziej w grzechu i dopuszczały się wielkich okropności, Bóg postanowił ich osądzić. Oddał im ziemię, ich ziemię Izraelitom, a ich samych kazał wytracić. Więc Bóg daje ziemię w posiadanie, ale Izraelici muszą ją zdobyć, pokonując i usuwając narody, które je zajmowały. Zatem zdobywanie ziemi i osiedlanie się w niej było pewnym procesem, wymagało czasu. Pytanie, czy Bóg zawiódł w tym czasie? Czy Bóg zawiódł w tym czasie? Czy też może wypełnił swoje obietnice? I w Księdze Jozuego, w 21 rozdziale czytamy, że dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom, oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom, nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Więc Bóg był wierny we wszystkim. Bóg dotrzymał swojego słowa, spełnił wszystkie dobre obietnice, zajęli ziemię, którą Bóg im dał. Ale ta historia ma dwie strony. Tak, jest druga strona medalu. Bóg był wierny. Co do tego nie ma kwestii. Jozue nam to mówi, tak? Ale pytanie, czy Izrael był wierny Bogu? I to jest ta druga strona medalu. z powodu swojej niewierności Izrael nie zajął całej ziemi. Nie byli posłuszni Bogu do końca i zostawili narody różne przy życiu. Narody, których mieli się pozbyć. I te narody później stały się dla nich sidłem. Tak to mówi Biblia, sidłem. Stały się dla nich problemem. A konkretnie to bogowie tych narodów stali się problemem dla Izraela. Od tego momentu historia Izraela to powtarzające się wzloty i upadki, a raczej upadki i wzloty. I jest pewien cykl, który powtarza się, można powiedzieć na okrągło, stale. Ten cykl jest bardzo dobrze oddany w Księdze Sędziów. To znaczy, że pokolenie, które zna Boga i widziało Jego dzieło, czy dzieła, umiera. I powoli naród zaczyna odchodzić od Boga. Bóg zaczyna ich wtedy dyscyplinować. Ale Izrael coraz bardziej się oddala od Boga, więc Bóg pozwala, aby wrogowie atakowali Izraela. Następuje ucisk. Wtedy Izrael nagle się budzi i zaczyna wołać do Boga o zmiłowanie. I Bóg się miłuje i daje wybawiciela, daje sędziego, osobę, która ratuje ich z tej opresji, która sprowadza ich na właściwe drogi, sprowadza ich na drogę prawa. I Bóg odnawia swoje błogosławieństwo, ale potem umiera ta osoba, ten sędzia, umiera to pokolenie i historia znowu się powtarza. I tak cały czas wzloty i upadki. I w końcu ten upadek, to odejście od Boga jest na tyle duże, że Bóg mówi dosyć. Zabieram wam ziemię, którą wam obiecałem, którą wam dałem, a was wysyłam w niewolę. Bóg mówi dosyć. Potem Bóg sprowadza ich do ziemi z powrotem. Kult Jahwe, kult Boga jest odtworzony. Można powiedzieć, jest pójście do góry, ale za chwilę pojawiają się już znowu pęknięcia. Pojawiają się rysy. Izrael znowu zaczyna odchodzić od Boga i można powiedzieć, tak kończy się Stary Testament. Tak, żeśmy przelecieli ekspresem przez tutaj 1000 stron. Co nam to wszystko pokazuje? Bóg obieca Abrahamowi, że uczyni z niego wielki naród. Ten naród będzie miał swoją ziemię oraz, że w Abrahamie skutki grzechu zostaną odwrócone. Bóg odkupił Izraela z niewoli Egipcie. Wyprowadził ich z domu niewoli, uczynił wolnymi, ale tak naprawdę nie byli oni całkowicie wolni. Ciągle byli w niewoli grzechu. Więc Bóg w pewnym sensie spełnił obietnicę daną Abrahamowi i uczynił naród z niego, ale patrząc na Izraela, nie możemy powiedzieć, że jest to naród wielki. Bożym zamiarem był, aby to był lud święty, aby to był lud Pana, który jest święty, lecz raz za razem widać, że Izrael woli innych bogów, że Izrael odchodzi od Boga. A przecież wielkość narodu ma leżeć w tym, że jest to naród należący do Pana, ponieważ Pan jest jego Bogiem. Ale Izrael odrzucił Pana jako swojego króla i chciał być tak jak inne narody. Chciał mieć człowieka na króla. Chciał mieć kogoś wziętego spośród siebie, aby panował nad nimi, więc odrzucili Boga jako swojego króla, przestali być teokracją, tak zwaną, tak, gdzie jest władzę sprawuje Bóg. Więc odrzucając wielkiego Boga jako swojego króla, a woląc człowieka panującego nad sobą, nie stali się wielkim narodem. Bóg obiecał ziemię i w pewnym sensie spełnił swą obietnicę, ale nie możemy powiedzieć, że jest to spełnione całkowicie. Dostali ziemię, ale z powodu nieposłuszeństwa ta ziemia została im zabrana. I później cały czas widać, że Izrael ma cały czas tą tendencję odchodzenia od Boga. I w pewnym momencie znowu tracą ziemię. I kiedy dochodzimy do Nowego Testamentu, to widzimy, że oczywiście mieszkają w ziemi, ale są pod panowaniem Rzymu. Więc jest problem pokazany, poważny problem. Problemem jest ciągle serce człowieka. I dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany, obietnice dane Abrahamowi nie zostaną całkowicie zrealizowane. W związku z tym te wszystkie obietnice czekają na swoje wypełnienie. Ale pytanie, w kim one znajdą to wypełnienie? Zatem mamy obietnice dane Abrahamowi. Bóg konsekwentnie prowadzi do ich wypełnienia. I to widzimy na przestrzeni całej Biblii. Ale możemy jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Bóg konsekwentnie od samego początku przygotowuje grunt na przyjście Mesjasza. Bóg zapowiada osobę wyjątkową i każda kolejna księga daje nam jakiś wgląd w to, kim ta osoba będzie albo jaka będzie. Wszystko po to, aby Izraelici zdali sobie sprawę z własnej porażki, kiedy zostali zabrani do niewoli, prawda? Kiedy wyszli i zostali wyswobodzeni, kiedy Bóg uczynił z nich naród, kiedy dał im ziemię, kiedy można powiedzieć, był pomiędzy nimi. Ale stracili to wszystko, można powiedzieć. To Bóg przygotowuje klimat na przyjście Jezusa Chrystusa, żeby oni mogli zobaczyć, że tylko ten Mesjasz, który przyjdzie, będzie w stanie odmienić ich serca. I to, czego oczekują, to już nie oczekują, oczekują, ale błędnie, prawda? Oczekują błędnie, że ten, który przyjdzie, ten Mesjasz, odnowi granice Izraela właśnie w granicach geograficznych. Ale Jezus, ponieważ On jest tym Mesjaszem, zrobi coś innego. Tutaj odkupienie, to wyjście Izraelitów z Egiptu jest pewnym wzorcem do tego, jak będzie wyglądało odkupienie zrobione czy dokonane przez Jezusa Chrystusa. Więc historia Izraela jest, można powiedzieć, jest naszą historią. Jest historią całej ludzkości. Bardzo jasno pokazuje grzeszność człowieka. Pokazuje jego niemoc, by być posłusznym Bogu. Pokazuje nam problem serca człowieka, które jest grzeszne. I dopóki to serce nie zostanie zmienione, uczynione zdolnym do posłuszeństwa, człowiek nigdy nie będzie tak naprawdę posłuszny Bogu. Zawsze będzie dążył do niezależności od Niego. Czy tak wygląda twoje życie? Czy tak jak Izrael mówisz Bogu swoim życiem, ja nie chcę, żebyś ty panował w moim życiu. Ja nie chcę, żebyś ty mówił mi, jak ja mam żyć. Ja chcę sam decydować o sobie. Popatrz, do czego doprowadziła ta niezależność. Popatrz, do czego doprowadził ten grzech w życiu człowieka. Do zniszczenia, do ruiny, do niewoli, do cierpienia, do narzekania. Czy myślisz, że jeżeli ty będziesz odrzucał Boga, tak jak oni, to wyjdzie ci to na korzyść? Że będziesz lepszy? Że nie spotka cię to, co spotkało ich? Tak nie będzie. Jeżeli konsekwentnie odrzucamy Boga, to w pewnym momencie Bóg odrzuci nas. A skutkiem tego będzie całkowite zatracenie, zniszczenie, piekło. Tak jak oni potrzebowali Mesjasza, tak my potrzebujemy Mesjasza. I dzięki Bogu, że tym Mesjaszem jest Jezus Chrystus, który narodził się w Betlejem 2000 lat temu. Jeżeli nie jesteś zbawiony, zawołaj do Niego o wybawienie. Zawołaj do Niego o zbawienie, a nie zawiedziesz się, zaufaj Jemu, a będziesz żyć. Ci, którzy to zrobili, nie zawiedli się, ponieważ Jezus jest Zbawicielem grzeszników. On jest tym Mesjaszem obiecanym w Starym Testamencie, przez całe Pismo Święte. On jest tym, którego Bóg zapowiedział na samym początku, że On zniszczy węża, że On zniszczy szatana i usunie skutki grzechu. Jezus jest tym Mesjaszem. Ufaj Jemu, a będziesz żyć. Amen.